Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kolejna audycja GPS, globalny punkt spojrzenia. Wita do Państwa domów. W Lubelskiem rozpoczęły się kilka dni temu ferie. Okres pewnego odprężenia. My w GPS dzisiaj z pewnością na odprężenie nie mamy zbytniej atmosfery, ponieważ dzisiejszy GPS będzie GPS-em bardzo, bardzo wymagającym, w którym na pewno pojawią się także wątki odprężenia, ale, drodzy Państwo, tematyka bardzo ważna i poważna, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Dzisiejszy GPS i to wprowadzenie muzyczne, które Państwo możecie kojarzyć z różnymi imprezami, biorąc pod uwagę pieśnie Hej Sokoły, ale z polskiej perspektywy, drodzy Państwo, ta pieśń Hej Sokoły śpiewana bardzo często wydaje się stosunkowo niewinna, ale pozwolę sobie Państwa wprowadzić do właśnie tej skomplikowanej materii dzisiejszego GPS, do wpisu ze strony Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce. Profesor Roman Drost. Piosenka Hej Sokoły dla nas Ukraińców w Polsce ma charakter imperialny, rewizjonistyczny. Na ukraińskich imprezach w Polsce nie jest śpiewana, chyba że jakiś zespół z Ukrainy ją wykona. Jest to jednak źle przyjmowane przez publiczność. Zobaczcie Państwo, niewielkie rzeczy, które wniknęły tak mocno do naszej kultury, w naszą kulturę, ale jednak z tej drugiej strony mogą być spostrzegane zupełnie inaczej i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w kontekście współczesności. Ale rozmawiać o współczesności stosunków polsko-ukraińskich nie można bez zerknięcia na uwarunkowania historyczne. Rozmowę realizuje Jarosław Gołofit, a moim wyjątkowym gościem jest pan dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Mieroszewskiego, Centrum Dialogu imienia Mieroszewskiego. Dobry wieczór, panie doktorze. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do GPS.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, zawsze wprowadzam Państwa do struktury naszej rozmowy, ponieważ jesteśmy na żywo, natomiast tu nie dzieje się wszystko spontanicznie. Rozmowa 80-minutowa wymaga kośćca i my ten kościec zawsze mamy. Porozmawiamy za chwilkę, wyjdziemy od uwarunkowań historycznych, drodzy Państwo. Myślę, że pamiętacie Państwo ze szkoły, z różnych wątków kinematograficznych. No, dosyć trudno historię bliskości, ale i czasami także brutalnej prawdy, przemocy politycznej między naszymi narodami. Chwilę po 22:30, drodzy Państwo, nie tyle o historii porozmawiamy, ale o interpretowaniu historii, o polityce pamięci i szansach na pojednanie. A o 23:00 z minutami porozmawiamy o poziomie strategicznym stosunków, zasadniczo patrząc na poziom pułap polityczny. I na zakończenie 23:30 poziom społeczno-polityczny relacji Polski i Ukrainy. Relacji bardzo charakterystycznych, unikatowych przez wieki historii nasze narody. No właśnie, pytanie, od kiedy możemy mówić o narodzie ukraińskim, ale do tego dojdziemy na spokojnie. Przeplatały się tak mocno, że chyba nie można ich dziś od siebie rozdzielić. I to z jednej strony ogromny atut, ale z drugiej strony ogromne ryzyko i pewien balast, biorąc pod uwagę to, że nasze relacje się no, różnie układały. Pan doktor Łukasz Adamski na co dzień, tak jak już wspomniałem, drodzy Państwo, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Mieroszewskiego. Panie doktorze, chciałbym rozpocząć naszą rozmowę i przy okazji wprowadzić element lokowania produktu, jakim jest Centrum Mieroszewskiego. Zanim zaczniemy o historii, to chciałbym pana poprosić o kilka słów na temat profilu działalności tegoż właśnie centrum.
To jest państwowa instytucja, czyli instytucja publiczna, stworzona przez ustawę Sejmu. Tak naprawdę mandat, który obecnie mamy, to jest przede wszystkim rozwój działań zmierzających do podwyższenia poziomu dialogu i wzajemnego zrozumienia czy porozumienia z Ukraińcami, Białorusinami, Rosjanami, Gruzinami, Mołdawianami, innymi narodami Europy Wschodniej. Dał nam Sejm półtora roku temu, kiedy przyjął odpowiednią poprawkę do ustawy. No i czym jesteśmy? To jest taka instytucja, czasem my nazywamy ją hybrydową, bo łączy ona funkcję Instytutu Badawczego. Okay. My się tutaj zajmujemy głównie historią relacji polsko-sowieckich, polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich, ale też na przykład badaniami socjologicznymi. Drugim takim filarem naszej działalności to jest działalność, nazwałbym to think tankerska, czyli i doradztwo polityczne, ale też organizowanie różnego rodzaju otwartych i zamkniętych konferencji, seminariów politycznych. Na przykład rok temu zorganizowaliśmy taką ważną konferencję w Kijowie. To była jedna z wówczas pierwszych konferencji politycznych z udziałem ukraińskich i polskich polityków.
Czyli dwustronny format wówczas w Kijowie.
Tak, tak. No teraz przymierzamy się, żeby zrobić drugie wydanie tej konferencji. W każdym razie to jest jakby drugi filar naszej działalności, ale dajemy też granty i różnego rodzaju dofinansowania tym polskim podmiotom, które są zainteresowane działalnością skoncentrowaną no właśnie na stosunkach między Polakami a narodami Europy Wschodniej. Dajemy też stypendia badaczom z Europy Wschodniej i na przyjazd do Polski, i takie stypendia, które umożliwiają jakieś badania nad relacjami polsko, na przykład ukraińskimi, ale no w sytuacji wojny, gdy Ukraińcy, mężczyźni nie mogą wyjeżdżać z Ukrainy, pozwalamy im prowadzić te badania na samej Ukrainie. No i wreszcie mamy takie portale informacyjne, które informują o Polsce po rosyjsku, po ukraińsku. To się nazywa Nowa Polsza, Nowa Polszcza. Mamy też czasopismo naukowe. W każdym razie na większym skrócie jest to połączenie Instytutu Naukowego, Think Tanku oraz fundacji, która przyznaje granty innym podmiotom. I naszym ogólnym celem jest właśnie dialog i porozumienie w relacjach między Polakami a narodami Europy Wschodniej.
A zatem bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Zachęcamy do korzystania, przeglądania stron, gdzie pojawiają się materiały publikowane przez Centrum Juliusza Mieroszewskiego. No właśnie, drodzy Państwo, Juliusz Mieroszewski, wybitny polski publicysta, pisarz polityczny, który generalnie rzecz biorąc współpracował w gdzieś obrębie, jeśli dobrze pamiętam, także środowiska kultury paryskiej, był bliskim współpracownikiem Jerzego Giedroycia i zdecydowanie oburącz podpisywał się pod koncepcją tak zwaną ULB, która...
Był autorem tej koncepcji.
No właśnie, nawet był autorem tej koncepcji, dlatego nie tylko jedna ręka, ale także druga mu tutaj wtórowała w spisywaniu tego wszystkiego. I drodzy Państwo, myślę, że patron centrum nie jest tutaj przypadkowy. Podmiotowe traktowanie Ukrainy. Juliusz Mieroszewski na pewno zdawał sobie sprawę, panie doktorze, drodzy Państwo, że te relacje, one również, tak jak wskazał pan Łukasz Adamski, charakter, profil Instytutu Centrum Mieroszewskiego ma charakter hybrydowy, tak samo te relacje polsko-ukraińskie, no właśnie, polsko-rusińskie bądź polsko-ruskie mają charakter hybrydowy. Z jednej strony miłość, zaufanie, oddanie, a z drugiej strony jednak nienawiść, wrogość, zawiść i przemoc. Porozmawiajmy o tym, wyjdźmy z tego tematu, do tego tematu, wejdźmy do tego tematu współczesności, od zarysowania tych najbardziej palących kwestii. Panie doktorze, jest pan historykiem, ja jestem politologiem, od jakiegoś czasu internacjologiem, biorąc pod uwagę uzyskanie statusu dyscypliny przez stosunki międzynarodowe, ale bardzo cenię historyków, bo potrzebujemy historyków. To trudne sąsiedztwo i momenty przełomowe, te historyczne, które wpływają na współczesność. Może wyjdźmy od początków, tak? Od pierwszej RP, przechodząc przez okres zaborów do czasów międzywojnia. Krótka historia trudnego sąsiedztwa, współegzystencji, oczywiście krótka w cudzysłowie, bo spróbujemy w tym momencie się streścić, korzystając z ogromnej wiedzy pana doktora. Pierwsza RP, generalnie rzecz biorąc, drodzy państwo, panie doktorze, czy możemy mówić o Ukraińcach w okresie funkcjonowania pierwszej RP?
Oczywiście, że możemy mówić, tylko że to słowo miało wówczas zupełnie inne znaczenie, bo Ukraińcami nie byli tylko Ukraińcy w naszym współczesnym rozumieniu tego słowa. Ukraińcami byli też Polacy mieszkający na Ukrainie, bo Ukraina, a przymiotnik od tej nazwy brzmiał wówczas ukrainny z reguły, to oznaczało...
W języku polskim ukrainny, tak?
Tak, ukrainny, zamki ukrainne. I to oznaczało mniej więcej tyle, ja tutaj cytuję słownik Bogu Lindego z początku XIX wieku. Ziemia podług obu brzegów Dniepru leżąca. Czyli innymi słowy, to jest Ukraina, to był obszar województwa kijowskiego, brazławskiego oraz tak zwane Zadnieprze. I Ukraina jako prowincja była na tym samym poziomie, co inne prowincje ruskie, czyli prowincje Rusi koronnej, takie jak Wołyń, takie jak Podole. Więc w tym znaczeniu oczywiście o Ukraińcach można mówić. Czy można mówić o Ukraińcach w znaczeniu współczesnym? No tutaj rzecz się, czyli jako o narodzie, tutaj jest rzecz trochę bardziej skomplikowana. Po pierwsze z powodu nazwy, wówczas dominowało określenie Rusini, no naród ruski. To było od Rusi, czyli od tej Rusi, która weszła w skład, czy w przypadku Rusi Czerwonej, korony Królestwa Polskiego w XIV wieku, czy to w przypadku reszty ziem ruskich w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlatego przymiotnik rusiński, który się czasem spotyka, jest takim XIX-wiecznym neologizmem wynikającym z tego, że w zaborze rosyjskim Rosjanie siebie też nazywali ruskimi i tutaj w zaborze rosyjskim niektórzy zaczęli rozróżniać ruski w znaczeniu rosyjskiej i ruski w znaczeniu ukraiński, mówiąc rusiński. Natomiast na reszcie obszarów polskich, zwłaszcza w Galicji, jednak mówiono o ziemiach ruskich. Natomiast pytanie, czy ten naród ruski istniał? No bez wątpienia, moim zdaniem, to jeśli mówimy o narodach wczesno-nowożytnych, czyli takich, gdzie świadomość narodowa ograniczała się do warstwy ludzi, którzy potrafili pisać i czytać, tak, i pisać, no to oczywiście on istniał. On istniał przynajmniej do połowy XVII wieku, miał swoich reprezentantów w Senacie, nie miał swojej państwowości, dlatego że był w składzie korony Królestwa Polskiego, ale przypominam, że korona Królestwa Polskiego nie była czymś równoznacznym z Polską. To w tych ówczesnych pojęciach było coś w rodzaju takiej federacji,
tak,
która się składała z Polski, Wielkopolski, Małopolski, z Mazowsza, z Prus, no i właśnie z województw ruskich. I ta federacja weszła do składu jeszcze innej federacji z Wielkim Księstwem Litewskim, tworząc Rzeczpospolitą, więc to było dość skomplikowane.
Mało tego, niewiele brakowało, mielibyśmy Rzeczpospolitą Trojga Narodów.
Otóż to, no bo w jakiejś mierze powstania kozackie, które wybuchały głównie na punkcie jednak nienarodowym, bo raczej na początku kozakom było obce myślenie w tych kategoriach, ale stanowym. Chodziło o po prostu o zrównanie kozaków ze szlachtą na ziemiach ukraińskich, albo przynajmniej na zwiększenie rejestru, danie im większych przywilejów.
No tak, mówiąc o kozakach, o kozaczynie, mówimy zasadniczo o warstwie chłopstwa, prawda?
Nie, znaczy niekoniecznie.
Niekoniecznie.
Wszyscy, i drobni szlachcice, i mieszczanie, i chłopstwo, jakieś zbóje różne. To była mieszanka. Tam byli nawet Niemcy, którzy szli z pochodzenia, którzy się tam osiedlali. Natomiast to, co jest ważne, to jest bardzo ważne, że powstanie Chmielnickiego zmusiło elity ruskie do wyboru. Czy chcą solidaryzować się z buntem kozaków, którzy byli im w jakiejś mierze bliżsi ze względu na to, że mówili tym samym językiem, tak, że wyznawali tę samą religię, czyli byli albo unitami, albo prawosławnymi. No, wiadomo, że wśród magnaterii, nawet średniej szlachty, już wówczas było wielu katolików, rzymskich katolików, natomiast no, to istniała świadomość pochodzenia, tak, ruskiego. Czyli innymi słowy, wiedziano, że przodkowie wyznawali też wschodnie chrześcijaństwo bardzo często. No i to był jeden wybór, za którym podążyła część drobnej, nawet średniej szlachty. Natomiast ta większa część, a zwłaszcza magnateria, pozostała wierna Rzeczypospolitej. No i tutaj książę Jeremi Wiśniowiecki jest takim wręcz archetypem, czyli Rusin z pochodzenia, który na wiarę rzymskokatolicką, wyznanie rzymskokatolickie dopiero przyjął w wieku dorosłym, 20 paru lat, ale jednocześnie był najzacieklejszym przeciwnikiem Chmielnickiego. I ta wojna domowa, bo to trzeba tak ją określić, skończyła się po 20 kilku latach podziałem Ukrainy, ostatecznie na część polską, rosyjską, częściowo także turecką, ale także skończyła się tym, że elity kozackie na lewobrzeżu, czyli na tej części, która odpadła od Polski, zaczęły faktycznie tworzyć swoją taką tożsamość bliską w tradycjach kultury politycznej Rzeczypospolitej, ale to była odrębna tożsamość narodowa. I ten naród kozacki tam na pewno istniał. Natomiast naród ruski na ziemiach, które pozostały w Rzeczypospolitej, no de facto istnieć przestał, jeśli rozumiemy pod pojęciem narodu jakąś wspólnotę, która ma elity, która ma aspiracje do kultury wyższej, być może do jakiejś autonomii politycznej. I ten naród uznał się za część składową narodu polskiego. I to była mniej więcej druga połowa XVII wieku, początek XVIII wieku. I tak naprawdę taka tożsamość ruska, ukraińska, no ona była może wśród chłopstwa oczywiście, wśród, nie wiem, czasem wśród jakiejś drobnego duchowieństwa, ale w dużej mierze ona po prostu była bardzo taka głęboko ukryta. I dopiero w XIX wieku, czyli w okresie zaborów,
tak,
i pod wpływem polityki władz austriackich w Galicji, która bardzo mocno promowała odrębny obrządek grecko-katolicki, no po to, żeby zrównoważyć wpływy polskiej szlachty, ale także pod wpływem tego, co się działo na Ukrainie rosyjskiej, czyli działalność, już tutaj trochę upraszczam, ale działalność Tarasa Szewczenki, pewnych intelektualistów, którzy zaczęli na początku mówić o potrzebie większego docenienia przez państwo rosyjskie tradycji miejscowych, mało rosyjskich czy ukraińskich, odwoływali się do przeszłości kozackiej, a potem ci budziciele uznali się za kogoś innego niż Rosjanie Moskwicini. Tak? No więc pod wpływem tych dwóch czynników, a także tego, że Rosjanie zaczęli bardzo mocno rywalizować z Polakami, i także o względy właśnie ludności ziem ukraińskich, które były wówczas w nomenklaturze polskiej nazywane ziemiami zabranymi, w nomenklaturze rosyjskiej z kolei to był kraj południowo-zachodni, no wówczas pojawiły się dość jednak sprzyjające okoliczności, żeby właśnie krzewić ideę narodową na takiej zasadzie, jak to robili na przykład Czesi, jak to robili Słowacy, czyli ta idea narodowa, o ile w przypadku polskim na przykład ona szła od szlachty do ludu, to tam w dużej mierze ona szła od ludu właśnie w stronę.
Bardzo ciekawe.
No i w ten sposób, no i w Galicji bardzo mocno już w czasie wiosny ludów duża część miejscowych elit uznała się nie za Polaków, ale za członków, tutaj też cytuję o takie oświadczenie głównej Rady Ruskiej z 1848 roku, że jesteśmy członkami 15-milionowego narodu, którego większa część mieszka na terenie Rosji. No i wtedy, tutaj trochę chcę podsumować ten wątek, Można powiedzieć, że na Ukrainie już we współczesnym rozumieniu w XIX wieku pojawiły się takie trzy orientacje narodowe. Jedna to była orientacja rosyjska, czyli innymi słowy, jeśli ktoś był wykształconym człowiekiem, no nie wiem, kupcem, nauczycielem, urodzonym na ziemiach ukraińskich, znał język ukraiński, mógł się uważać za Rosjanina, a jednocześnie za mało Rosjanina.
Tak.
To była tak zwana koncepcja ogólnorosyjska. To jest to, do czego bardzo mocno teraz nawiązuje Putin i cała reszta Rosjan, bo im się wydaje, że to jest naturalny jakiś stan rzeczy. A jednak gwoli prawdy trzeba powiedzieć, że w XIX wieku spora część elit właśnie w ten sposób myślała. Jesteśmy mało Rosjanami, ale jednocześnie, czyli Ukraińcami, ale jednocześnie jesteśmy Rosjanami. Druga część elit uważała jednak odwrotnie. Nie, nie, my możemy mieszkać w tym samym państwie, co Moskwicini, czyli Rosjanie, ale jednocześnie to może być nasze państwo. Możemy zbudować jakąś federacyjną Rosję, czy federacyjne Imperium Rosyjskie, które będzie się składało z dwóch narodów ruskich, moskiewskiego i ukraińskiego, czy ukraińsko-ruskiego. I później z tego nurtu wyłonili się w ogóle zwolennicy niepodległości Ukrainy w Cesarstwie Rosyjskim. I to jest ten nurt, który teraz jest chyba najbardziej znany, bo tacy Ukraińcy jak, nie wiem, Taras Szewczenko, Panteleimon Kulisz, Michajło Drahomanow, potem Michajło Chruszewski, no to, czy Iwan Franko, który działał w Galicji, to są...
Do tego nurtu się odwoływali.
Tak, tak. Albo sami go po prostu tworzyli, ten nurt. Ale wreszcie był też nurt trzeci, który wygasł gdzieś mniej więcej pod koniec XIX wieku. Bardzo ciekawy, bo ten nurt trzeci mówił, że my jesteśmy Rusinami, ale jesteśmy też Polakami. To było tak zwane Gente Ruteni Nazione Polonii. I on był w zasadzie tylko w Galicji, bo gdzie indziej to w ogóle Polacy miejscowi no nie mieli takich, w XIX wieku już nie mieli takich dylematów tożsamościowych, ale w XIX wieku w Galicji były osoby, które się uważały jednocześnie za Rusinów, ale i Polaków. Na przykład był taki poeta Platon Kostecki, który był autorem bardzo znanego wiersza, czasem go się nazywa hymnem idei jagiellońskiej. On się nazywa Nasza modlitwa, i jak ja to powiem po ukraińsku, to pewnie każdy Polak zrozumie, bo zaczyna się w ten sposób. Wo imię Ojca i Syna to nasza modlitwa, jako Polska, tak jedyna Ruś i Litwa. Jedną my żyjemy nadziei, wspólna nam sława, wsim zarówno mały Kijów, Wilno i Warszawa.
No właśnie, czyli ten trzeci nurt, on niestety, chyba trzeba powiedzieć niestety, wyhamowuje, zanika, ale my nie wyhamowujemy, drodzy Państwo, było troszkę o kozaczynie, więc posłuchajcie Państwo Krzesiemira Dębskiego i Symfonii Warsowi w tej krótkiej muzycznej przerwie. Do usłyszenia za chwilę.